Podwieczorek Mistrzów.
Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest wybitna polska pianistka Ewa Pobłocka. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu.
Rozmawialiśmy w tym programie mniej więcej rok temu, był to listopad. Rozmawialiśmy o koncercie, który był w Filharmonii Narodowej Das Woltempirety Klawir Jana Sebastiana Bacha. Teraz już możemy mówić o koncercie, który odbył się w Gdańsku po roku, w ramach Gdańskiej Jesieni Pianistycznej i płycie, która wyszła. Ja nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy rok temu, powiedziałem, że zaczęłaś od Bacha i na Bachu kończysz, a ty mi odpowiedziałaś, a kto mówi, że kończę? No i właściwie mamy początek, tak?
No, myślę, że to jest tak, początek końca. W każdym razie ten Bach rozpoczyna jakiś kolejny etap w moim życiu pianistycznym.
Bo z tego, co wiem, już pracujesz nad drugim tomem.
Pracuję nad drugim tomem i pracuję bardzo intensywnie nad wariacjami goldbergowskimi.
Czyli może być tak, że będziesz jedyną polską pianistką, która będzie miała komplet Bacha.
No niestety, w suit angielskich chyba nie będę grała jakoś. Zagrałam dwie, ale niekoniecznie muszę.
Ale nie podobają ci się, czy jak to jest?
Nie, podobają mi się, ale wolę inne. Zagrałam wszystkie partity.
No to jest jedno, ciągle to podkreślam, jedno z najlepszych nagrań partit Jana Sebastiana Bacha, jakie znam. Były inwencje dwugłosowe, były inwencje trzygłosowe, był koncert włoski, fantazja chromatyczna i fuga. Teraz owe preludia na wszystkie tony i półtony, preludia i fugi. A jeśli mówimy o partitach, to podobno ta płyta uratowała życie Pawłowi Chile. Tak twierdzi.
Tak głosi legenda.
Bo miał depresję i posłuchał tego i postanowił jednak, że będzie dalej działał, dalej tworzył.
Myślę, że to zasługa Bacha, a nie moja.
No, zasługa Bacha na pewno, ale zasługa też twojej interpretacji. Ale jeżeli rozmawiamy o Bachu, to teraz mamy do czynienia z nieco inną konwencją, bo ja nie ukrywam, że słuchacze Radia Gdańsk poznają owe preludia i fugi na wszystkie tony i półtony w najbliższą niedzielę po 23. Tak przed świętami, taki prezent od Ewy Pobłockiej. Natomiast nieco inny jest gatunek brzmienia. Może zacznę od tego, że nagrałaś to na fortepianie Shigeru Kawai. To ten sygnowany fortepian przez właściciela firmy. Nie na Steinwayu. Jak to było do tej pory? Dlaczego taki wybór?
Z firmą Kawai współpracuję od jakiegoś czasu, głównie z tego powodu, że mają kilku zupełnie fenomenalnych stroicieli. Jednym z nich jest pan Arimune Yamamoto, który jeździ po świecie z pianistami takimi jak Marta Archerycz, jak Michał Pletniow. I stroi dla nich nie tylko Kawai, ale również Steinway oraz inne fortepiany, na których akurat decydują się grać. On kilka razy również zajmował się moim fortepianem w domu, właśnie Steinwayem i Bechsteinem, i zawsze wyczarowywał po prostu cuda z tych instrumentów. I jest to taki stroiciel, który podczas sesji nagraniowej siedzi od początku do końca na sali i to on sugeruje reżyserowi, że może zrobić przerwę, bo on chciałby kilka dźwięków nastroić, poprawić. Więc taka sytuacja, taki komfort w czasie nagrań jeszcze mi się nie zdarzał. Na ogół trzeba było stroiciela gdzieś tam szukać i prosić, żeby przyszedł na stroju. Ale oprócz tego ma świetne ucho, wspaniale intonuje i prosi, pyta mnie, bo ja już kilka razy miałam okazję właśnie grać na koncertach w Europie, kiedy on przyjeżdżał i stroił, i pyta, czego ja sobie życzę, jaki gram repertuar i czego bym oczekiwała od fortepianu. Podczas festiwalu Chopin Jego Europa półtora roku temu on przyjechał z Pletniowem do Warszawy. Pletniow ma swój fortepian Kawai, nawet dwa. Jeden, który używa podczas recitali, a jeden służy do koncertów symfonicznych. No i ja byłam akurat w Gdańsku, a ten stroiciel do mnie zadzwonił i słuchaj, jeżeli masz czas, to przyjedź na ten koncert. No więc ja wsiadłam w pociąg i poszłam prosto z dworca w dżinsach, jakiejś koszuli, gdzieś usiadłam w szarym kącie, żeby mnie nikt nie rozpoznał, no bo tak się nie chodzi na koncerty. I wyszedł Pletniow i zaczął grać preludium Rachmaninowa i ja po prostu oniemiałam. Oczywiście muzyka to jest jedno, interpretacja Pletniowa to jest drugie, fortepian to jest trzecie. Wszystko razem sprawiło, że to było po prostu genialne i ja do tej pory, jak myślę o tym, to czuję jakieś wibracje wewnętrzne. Tak wspaniałe to było.
No, i no to są dobre fortepiany.
Tak, i następnego dnia miałam okazję zejść do Zapadni Filharmonii Narodowej i spróbować tego fortepianu. No i to doświadczenie zupełnie niespotykane, mianowicie, powiem tutaj językiem zupełnie niemuzycznym, ten fortepian zachowywał się jak silnik Ferrari, to znaczy w ciągu jednej sekundy przyspieszał do 200 km. Oznaczało to, że ja w ogóle, na przykład grając gamę, nie musiałam myśleć o tym, że jak gram w górę, to należałoby zrobić jakieś crescendo, a jak w dół diminuendo. On robił to za mnie. Ale jest to taki fortepian, który pozwala mi na kształtowanie dźwięku takiego, jakiego ja oczekuję. W związku z tym, ponieważ to wszystko...
Ale czy to oznacza, że już będziesz grała na kałajach tylko i wyłącznie?
Nie. No oczywiście cały czas gram na innych fortepianach, ale ta sytuacja sprawiła, że ja po prostu zapytałam go, czy widziałby jakąś możliwość bardziej ścisłej współpracy i zaczęliśmy rozmawiać na temat płyty i okazało się, że oni tę płytę po prostu zasponsorowali. Dzięki temu mają po raz pierwszy w historii tego koncernu nagranie Preludiów i Fug. Dzięki temu odbył się wspaniały recital promocyjny w jednej z najważniejszych sal w Tokio, gdzie podczas koncertu sprzedano kilkaset płyt. W Polsce sprzedaje się na koncercie 3-5, no w Gdańsku sprzedało się prawie 20, to był ewenement. I czekamy na drugi tom, to znaczy oni czekają, a ja pracuję.
No masz doświadczenie z różnymi instrumentami, także z takimi instrumentami jak fortepiany historyczne, ale o tym za chwilę, bo na razie mówiliśmy tylko o wyborze instrumentu do tego nagrania, wiemy już dlaczego. A proszę powiedz mi, co z tak zwanym, na to mówię klang, bo gatunek brzmienia jest troszeczkę inny, to jest bardzo romantyczny momentami dźwięk, bardzo długi, jeśli weźmiemy na przykład choćby Preludium Esmol.
Tak, ja nie wiem skąd to się wzięło, ja po prostu odczuwałam...
Brzmi to inaczej niż partity na przykład.
Tak, no na pewno, jeżeli chodzi o brzmienie samego instrumentu, tak. Natomiast on absolutnie odpowiadał wszystkim moim życzeniom. To znaczy, to co chciałam, to zrealizowałam. I w pewnym sensie musiałam się chwilami też dopasować jakby do tego dźwięku, ale miałam tu cały czas gdzieś tam w uchu orkiestry i śpiewaków, którzy mnie do tego Bacha inspirowali i po prostu głównie się tym kierowałam i ten fortepian starał się to spełniać. Kiedyś pamiętam, robiłam taki test w Hamburgu, wybierając fortepian, gdzie trzeba było wypełnić ankietę. Między innymi jednym z pytań, które Steinway stawiał pianistom, było, czy fortepian, na którym grasz obecnie, jest muzykalny. I w przypadku tego kałaja absolutnie mogę powiedzieć, że jest bardzo muzykalny.
Wspomniałem o instrumentach historycznych. Nagrałaś między innymi na fortepianie Erarda Nocturny Fielda. Jak to jest porównać instrument współczesny z tym instrumentem z epoki Chopina?
Przedtem jeszcze nagrałam na Pleyelu sonatę c-moll i drobne utwory Chopina.
Na tę sonatę, której prawie nikt nie gra.
No tak.
To jest pierwsza sonata, taki szkolny utwór.
Ja nagrywałam, szkolny, daj Boże, takiej szkoły.
No właśnie.
Nagrywałam przed wieloma laty wszystkie sonaty, a teraz powtórzyłam właśnie c-moll na Pleyelu. I to jest bardzo trudne zadanie, ponieważ tak naprawdę... Grając na tych starych fortepianach, trzeba być świetnym pianistą, jeżeli chodzi o sprawy warsztatowe. To znaczy, bardzo trudno jest zagrać na przykład na starym fortepianie piano długim dźwiękiem, ponieważ, żeby wydobyć dźwięk, trzeba użyć szybkiego ruchu palcem. Z bliska, ale za to szybko, bo inaczej młotek nie dojdzie do struny i po prostu to nie brzmi. Natomiast takie szybko i z bliska okazuje się, że łatwo jest zagrać forte, a piano nie. Więc cały czas takie wrażenie, że się chodzi jak na szczudłach, czy jak w baletkach, że po prostu ten dźwięk musi być cały czas przez nas kontrolowany i opanowany i sposób grania.
Właśnie fortepian ma to do siebie, że tu jak się uderzy, nazwijmy to ów dźwięk, to on wybrzmiewa po prostu, on już nie będzie mógł brzmieć głośniej. Dlatego trzeba to zrobić w sposób właściwy i dlatego bardzo trudno na fortepianie, chyba na współczesnym także grać wolno i piano.
Nie, na współczesnej jesteśmy do tego przyzwyczajeni, gramy całe życie i ćwiczymy na te instrumenty, natomiast na historycznym no, trzeba się przestawić.
Szczególnie na playelu, gdzie mamy tą pojedynczą jeszcze repetycję.
Tak.
Bo na Erardzie już zaczyna być podwójna, zresztą da bardzo blisko do tych wynalazków Steinwaya.
Tak, playel jest bardzo trudny w obsłudze, natomiast jest niesłychanie inspirujący. Ten fortepian ma po prostu duszę. I chociaż jest naprawdę trudno na nim grać, ja uwielbiam, bo na przykład nokturny, no to nawet jak byłam, niekoniecznie miałam ochotę akurat coś zagrać, przedstawić, to ten fortepian mnie prowadził i zdarzały się rzeczy, które się nie zdarzały na współczesnych fortepianach. Więc ten jest inspirujący, ale w czasie konkursu na historycznych instrumentach, znaczy przedtem mogłam poznać kilka z tych instrumentów, które brały udział w konkursie i pograłam sobie trochę na fortepianie Buchholz, który był no po prostu fantastyczny.
To jest kopia.
Fantastyczny.
No on jeszcze ma te wynalazki, jakieś tam rejestry, można to zmienić, że Bach brzmi jak na klawesynie.
No więc właśnie, do Bacha po prostu fantastyczny.
No tak to jest, ale Bach to kompozytor, którego twórczość próbujemy odtworzyć. Tobie się to udaje znakomicie i jesteś takim przykładem, który mówi, że pianistom nie tylko wolno, ale pianiści powinni grać Bacha na instrumentach współczesnych, na instrumentach historycznych, bo gdyby tak nie było, no nie byłoby pewnych genialnych interpretacji, które znamy z historii fonografii. Ale jesteś także artystką, która miała szansę grać utwory kompozytorów współczesnych w ich obecności, ba, pod ich batutą. Myślę o koncercie Panównika, myślę o koncercie Lutosławskiego. Jak to jest wtedy?
Trudniej. Trudniej, bo gdzieś tam nie miałam odwagi do końca zagrać tak, jak bym chciała. Była ogromna różnica w podejściu obu tych panów do utworów, które grałam. To znaczy, Lutosławski wymagał zagrania dokładnie tego, co zapisał i jakby trzeba było umieć również o tym powiedzieć. To znaczy to wiedzieć i powiedzieć. Natomiast Lutosławski dawał wolną rękę wręcz, mówiąc słuchaj, ty nie myśl tyle, nie analizuj, tylko graj jak czujesz. Więc to były zupełnie dwa inne światy. Ponieważ z Panównikiem miałam zaszczyt nagrywać z London Symphony Orchestra.
No to było jego ostatnie nagranie.
Tak. To no w ogóle nie było takich problemów ze zgraniem z orkiestrą, czy z tym, że orkiestra jeszcze czegoś nie umie. Oni po prostu byli rewelacyjnie przygotowani i na to nagranie mieliśmy właściwie półtorej sesji tylko, czyli 4,5 godziny. Nie było żadnych problemów, wszystko się udało. Natomiast koncert Lutosławskiego nagrywałam trzy razy z polskimi orkiestrami. No i tam chwilami zdarzały się problemy, także to dłużej trwało i kompozytor musiał więcej pracować z orkiestrą. No tym niemniej efekty wydaje mi się, że są no, dość podobne. I oczywiście w momencie, kiedy zmarł Lutosławski, to ten koncert zaczął jakby w moim przypadku swoje nowe życie. Może wynika to z faktu, że wtedy już grałam go od kilku lat. Może z tego, że z tej współpracy no, wyciągałam jakieś wnioski, czegoś mnie to nauczyło. Natomiast zdecydowanie potem grałam ten koncert o wiele bardziej swobodnie. Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie, kiedy przyszłam z nagraniem z koncertu, który odbył się w Gdańsku. To była moja premiera Lutosławskiego pod dyrekcją Maksymiuka. No i maestro, jak zwykle, pełen pomysłów. Wspólnie odczytaliśmy jakieś miejsce, no tak jak nam się wydawało, że będzie dobrze. I potem przedstawiłam to nagranie Lutosławskiemu. On mówił, no bardzo interesujące, ale ja tego nie zapisałem. Więc oczekiwał, nie wolno było jakby dodać czegoś od siebie. Ale na przykład w trzeciej części, którą ja grałam, ja sobie wyobrażałam ją jako po prostu jakieś ariozo grane na wiolonczeli, to on no, parę razy przyznał mi, że sam się nie spodziewał tego, że w tej muzyce można znaleźć aż taki romantyzm.
No tak to jest, ale kiedyś kompozytorzy, wykonawcy przecież pozostawiali bardzo dużo swobody. Właściwie ostateczny kształt i u Mozarta też zależał od właśnie tego, kto dany utwór wykonuje. W tej chwili wracamy powoli do tego. Już się pojawiają elementy improwizacji. kiedyś się zastanawiano, po co tam jest napisane to tak, a nie inaczej, więc po prostu wszystko się zmienia, sztuka interpretacji także. Czekamy, droga Ewo, na drugi tom Das Woltempirierte Klavier Jana Sebastiana Bacha. Kiedy możemy się spodziewać?
Nie wiem.
A póki co, przed świętami, w najbliższą niedzielę zapraszamy do słuchania Radia Gdańsk i przynajmniej część tego pierwszego tomu usłyszymy. Zaczniemy nieco inaczej, także twoim nagraniem, nie będę zdradzał jakim, no ale jesteśmy przed świętami, no to wiadomo o co chodzi. Musi być jakaś kolęda, a kolęda jest...
Scherzo Hamol.
Tak jest. Ewa Pobłocka była Radia Gdańsk i państwa gościem.